poradnik motoryzacyjny.
I proszę Państwa, minęła godzina pierwsza. Jak pierwsza minęła, to w studiu są już panowie Wojciech Wielich i Bartek Stypa. Bartek Stypa, pseudonim Małomóżny.
Dobra, mi się podoba. Dzień dobry.
Absolutnie.
Ale nie, nie, to weź ten drugi. Drugi mikrofon, Bartek.
Tak?
Ten z sercem jest dla ciebie.
Wiem, Krzysiu, że ty z sercem do mnie.
Nie przyzwyczajaj się, ale dobrze, niech tak będzie.
Ja zacznę od ciekawostki z Polski, od bezczelnego człowieka, który ukradł nawet najpierw Audi. Chyba A6. To było chyba na Śląsku, się zdarzyła historia. I pojechał tym Audi kradzionym do autokomisu.
Dobry.
I chciał się przejechać samochodem na jazdę próbną. Wylądował...
No, mów, bo to ciekawie brzmi.
Wylądował w Oławie, na Dolnym Śląsku. Z Górnego Śląska udał się do Oławy.
No i... Zaraz, możesz mi to wytłumaczyć? Czyli tak, facet ukradł samochód.
Tak, najpierw.
Audi 6.
Tak.
No ukradł.
Podjechał do autokomisu.
Aha. I tym ukradzionym samochodem...
Nie.
Nie? Jak?
Poprosił o jazdę próbną jakiś chyba lepszy samochód.
Aha, czyli zostawił to ukradzione i wziął lepsze auto?
No.
Czyli to ukradzione zostało, on wziął lepsze auto, mówi
tak
jazda
jest
próbna, zostawił
tak
mu
coś
w zastaw.
Tak jest.
Aha, mów dalej, no.
No i w końcu rozbito auto w Oławie, pod Oławem gdzieś to.
Aha, to, które wypożyczył, żeby dał
tak,
jazda próbna,
tak.
Okej.
A złapali go w Częstochowie faktycznie.
No.
Nic bezczelności.
No wiesz, to, ale plan był dobry.
Plan był dobry, tak.
Tylko, że nie wyszedł.
No tak.
Dzisiaj był jeszcze lepszy numer, oglądałem w telewizji.
No.
Facet wynajął mieszkanie od starszej pani, po czym się przebrał za tą starszą panią, podrobił dowód i próbował to mieszkanie sprzedać.
Słyszałem tak.
To jest dobre, panowie, to jest.
Tak, tak.
No to wiesz, Mrs. Doubtfire był taki film, gdzie za opiekunkę dla dzieci grał Williams, zresztą genialna rola. Jeszcze raz, facet, ale co się z babcią stało?
Na szczęście realnościowiec, którym zajmował się tą transakcją, skontaktował się przez sąsiadów z właścicielką. Ona była bardzo zdziwiona, że ona wcale żadnego mieszkania nie chce sprzedać.
A babcia gdzie była w tym czasie?
No,
babcia była gdzieś tam u siebie,
gdzieś
to było mieszkanie na wynajem. Tak,
no, 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 babcia gdzieś tam była, ale ci, co chcieli kupić, mówią, coś babcia się nie zdążyła ogolić.
Znaczy, realnościowiec, on się dość skutecznie przebrał za tą starszą panią.
Czyli wszystko było biurze?
Tak, wszystko było na miejscu, bardzo skutecznie się.
Dokumenty musiał mieć.
I dokumenty podrobił. Miał podrobiony dowód osobisty tej kobiety.
A?
Czyli przygotowywał się.
Tak, tak, to absolutnie przygotowana szala.
Ale tam nie brakuje.
Proszę.
Będzie przybywało, to nie jest nowość, stacji ładowania samochodów elektrycznych. Bo jeśli zapytać kogoś, kto czy zastanawia się, czy kupić samochód elektryczny, to pierwsza odpowiedź będzie, a co będzie, jak pojadę w długą trasę, gdzie będę ładował?
Mhm.
Ocenia się, że w Ameryce już jest ponad 200 tysięcy stacji ładowania, tych saturatorów do ładowania. A będzie za kilka lat, w roku 2023, w 2030, jak podaje Departament Energii, około 500 000. To będzie się poprawiało, na szczęście. Nie wszystkie wtyczki pasują. Tesla udostępnia wtyczki, te adaptery, konektory dla innych samochodów. To Ford ma już, Mitsubishi ma.
Poradzą sobie.
Poradzą, ale nie wolno kupować podróbek, bo podróbka... oryginalna wtyczka kupiona od Tesli. Pewnie można kupić na internecie. Niekoniecznie trzeba szukać dealera. Oryginalna wtyczka, ten adapter może kosztować $300.
A podróbka?
A są podróbka $20.
Nie,
I się zdarza, że są awarie w w postaci jakiejś infekcji systemu elektronicznego w samochodzie, który ładujemy.
Aha.
Tak, tak. I epidemia się poszerza.
Czyli wirus, po prostu wirus.
Wirus, tak. Będzie przebywało u nas w sklepach Castco. Castco już od lat ma swoje stacje ładowania benzyny. Ropy chyba nie, chyba tylko benzyny.
Chyba benzyny. Castco i ten drugi.
I sam sklep
też mają benzynę.
Okej, okay, dobra. Będzie przebywało jako nowy projekt w Castco stacji ładowania tych saturatorów. Firma, która zajmuje się tym, to jest Electrify America. Electrify America to jest firma, która powstała niedawno między innymi dlatego, że Volkswagen dostał miliardowe kary. W sądzie swego czasu była rozprawa w San Francisco. Volkswagen dostał kary miliardowe. Musiał się przyłączyć do tego projektu Electrify America, a te kary były za aferę dieslowską. Pamiętamy historię z silników dieslowskich. No pierwsze Castco będą miały sklepy na Florydzie, w Kalifornii, w Colorado, ale u nas chyba też. Także faktycznie to będzie się polepszało.
Tak.
Dziwna wiadomość, nie chce mi się wierzyć, ażeby EPA, Federalna Agencja Ochrony Środowiska, obradowała niedawno, ażeby po roku 2035 nie można było sprzedawać w Kalifornii samochodów benzynowych. EPA boi się tej decyzji podjąć, bo Trump będzie niezadowolony na pewno, jak będzie nowym prezydentem. I ze strachu nie podjęło tej decyzji, czy po roku 2035 będzie można sprzedawać samochody benzynowe w Kalifornii.
Aha.
Tak.
No, proszę.
Wyjaśnia się zagadka. Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu, że szef pan Carlos Tavares trzasnął drzwiami na posiedzeniu Rady Nadzorczej i wyszedł kwitując swoją robotę.
Po prostu zamknął drzwi i wyszedł.
Tak, trzasnął drzwiami i tyle. Okazało się, że to człowiek był konfliktowy, bardzo konfliktowy. On sam prowadził negocjacje, które często należą do innych urzędników. Chodziło o funkcję purchasing officer. To purchasing officer to jest, który jest odpowiedzialny za koszta, które fabryka musi zapłacić poddostawcom.
I on chciał mieć na pulsie rękę cały czas, tak? Wszystkich tych.
Jego poddostawcy nienawidzili. W kwestii budowy samochodów elektrycznych też. Zdjęcie zadziała, bo dealerzy narzekali na, że fabryka winduje ceny, a chodzi o firmę Stellantis. Stellantis, fabryka, która powstała jeszcze z dawnego Peugeot, Citroena, potem Opla, Jeepa, Chryslera, ma Stellantis 14 od swoich oddziałów, o czym mówiłem wcześniej. I faktycznie śrubował ceny nowych samochodów. No, chciał się wykazać przed Radą Nadzorczą, jak to jest dobry zarządca. Ale wrogów ma pełno. Pamiętam historię tego młodego człowieka, który pracował na General Motors swego czasu, to był Niemiec pochodzenia, potem wrócił do Volkswagena. Jego też nienawidzili dealerzy i poddostawcy. Bo śrubował ceny, zaniżał ceny poddostawcom, sknerzył, żeby się wykazać, że jaki ma profit.
No i to jest właśnie, takich ludzi to gubi.
Tak. Firma General Motors, która zainwestowała wiele lat temu w budowę samochodów osobowych i nie tylko osobowych w Chinach, w tym roku dołożyła $5 miliardów, ażeby swoje fabryki podtrzymać. Firma General Motors ma na spółkę SAIC. SAIC to jest firma chińska, produkują Buicków chyba około miliona, Cadillaców też na spółkę z Saikiem, ale General Motors twierdzi, że to taki jednorazowy zastrzyk, bo wyjdą na swoje w przyszłym roku, 2025, wyjdą na swoje. No, historia pokaże, czy to się sprawdzi, ta sytuacja, czy nie. Volkswagen, jako był pierwszy General Motors lat temu wiele, zainwestował w budowę samochodów, w fabrykę samochodów i w Chinach obowiązuje, są takie przepisy, że jeśli chcesz otworzyć fabrykę, to na spółkę z firmą chińską. Mhm. I Chińczycy mają zawalone technologię oczywiście.
No proszę.
Bo są zmuszeni. Jedna Tesla się w Szanghaju postawiła prezydentowi Xi. Elon Musk powiedział, że nie podda swojej fabryki innemu kapitałowi chińskiemu w Szanghaju. Jakoś funkcjonują. Kilka firm musiało się wycofać. Acura, Mitsubishi z Chin. Jeep też się wycofał. Tak. No bo Chińczycy kradną technologię. No, kapitały Google wypuściła firma Fisker. O tym w fabryce Henryka Fiskera mówiłem dawno temu, która już upadłość latem zgłosiła. W miejscowości Graz w Austrii produkowany był samochód osobowy Ocean. Taka piękna nazwa.
A samochód piękny?
Tak, ja ci pokażę takie, no, takie mniejsze SUV crossover. No, ładne, ładne.
Ładne, no.
Facet kupił w Kalifornii tego Ocean i chyba z rozpaczy byłby wjechał do oceanu.
Ocean jest Ocean.
Tak, i pasowałoby to. Bo okazało się, że nikt jemu nie chciał dać więcej pieniędzy jak 13,5 tysiąca dolarów. Auto oryginalne kosztowało 1070.
Ile?
7000 Ocean kosztował, elektryczny.
I ale chcieli mu dać tylko 15?
Dostać 13,5 tysiąca.
A dlaczego?
Taki bubel kompletny.
Aha. Nie wyszło im to.
Ten Ocean był pechowy i to wiadomo było od samego początku. Dlaczego ten Kalifornijczyk się dał nabrać? No to no ślepy i tyle, głuchy na te informacje. I faktycznie na tym stracił 8% wartości samochodów. Jak powiedziałem, firma produkowała Fiskera w Grazu, w Austrii, w tej słynnej fabryce, gdzie Steyr Puch był produkowany.
Tak, pamiętam. To wniosła w zasada.
Tak, tak, tak. I mam też ciekawą historię, kilka ciekawych historii związanych z samochodem elektrycznym, który nasz papież otrzymał niedawno. 4 grudnia szef Mercedesa, pan Ola Kalenius, osobiście papieżowi podarował samochód klasy G. Taka klatka, typowa klatka.
Takiego Papa Mobil?
Papa Mobil, oh, tak. Okay. I pospera na jakie pojazdy mieli. Jako Papa Mobil oficjalne pojazdy mieli nasi papieże. Oczywiście pierwszy papież...
Wojtku, czy to się zaczęło od zamachu na papieża, te Papa Mobil, nie, czy wcześniej?
Do tego dojdziemy.
Przepraszam.
Nie, dojdziemy do tego. Mhm. Nasz święty Piotr chodzi pierwszy oczywiście.
O tak?
Ale proszę. Kilka... Tak, ale
nie miał wyjścia.
No nie, no byłem tak, no to. Ale nauczał chociaż. Ale po latach, po wielu latach, po chyba z kilkuset latach, papież dorobił się, który rezydował już w Rzymie, lektyki. Lektyka była noszona przez 12 służących. To chyba jeszcze nie była gwardia szwajcarska, chyba wtedy gwardii szwajcarskiej nie było, ale potem były kolaski, czyli karoce. I Muzeum Watykanu, jakoś ma nazwę karoce, tych samochodów, pojazdów ma pełno. pierwszym samochodem, jaki papież otrzymał w roku 1929, to był Fiat 525. Mhm. Ale nazwali, nie wiem czy to jest żart, ale Victoria Sex.
Jak? Victoria Sex?
Victoria Sex.
Gdzie, kochanie, jedziesz do garażu? No, tak. Victoria Sex.
Tak, jest.
Papież Pius XI w roku 1929 otrzymał z Ameryki, z Detroit, samochód o nazwie Graham Page. Była taka nieznana firma, Graham Page w Detroit, która produkowała samochody. I papieżowi wysłali jako Piusowi XI. Pierwszy Mercedes otrzymał papież Pius XI. Tak na marginesie, największa ilość Mercedesów, znaczy największa ilość samochodów, którymi się papieże poruszali, to były Mercedesy właśnie. I firma Mercedes podarowała pierwszy Mercedes, to był Mercedes-Benz Nürburg, się nie zresztą prawnie. W tym pojeździe papież miał komunikator, czyli to były specjalne guziki, jedź szybciej, jedź w lewo, prawo, do kierowcy. Specjalne guzikami miał informować kierowcę. Potem długo było nic. Papież otrzymał nie pamiętam, który papież, który był przed Pawłem VI. No, dojdziemy za chwilkę. W roku 1960 następny Mercedes był podarowany przez firmę Mercedes. I ten Mercedes już miał tron, na którym mógł usiąść papież i miał klimatyzację. To jeszcze nie była klatka, słynna klatka, to był pojazd zwykły, taka limuzyna, ale tron był taki widoczny, żeby papież sobie wyżej siedział. W roku 1964 nasz papież Paweł VI otrzymał Intercontinental. To jest chyba jedyne auto amerykańskie, potem jeszcze były jeepy jakieś. W Nowym Jorku otrzymał do dyspozycji, jak papa mobil, Lincoln Continental. Paweł VI wygłosił przemówienie w ONZ-cie, potem msza święta na stadionie Yankees się odbyła. W roku 75 znowu papież otrzymał nowy samochód Pullman 600, z napędem dieslowskim, jak historia podaje. Potem 74 rok był Citroen, się trafił, i samolot, o którym wspomniałeś, to papież otrzymał do dyspozycji w roku 1973 Fiat Campagnola. I to był słynny samolot, w którym był zamach na Jana Pawła II. W roku 1981 pamiętamy tę historię.
Tak, w maju.
Tak.
13 kiedy, maja.
Tak, kiedy nasz papież przyjechał do Polski, to wszyscy pamiętamy. Star 66, ciężarówka.
Tak.
To był jedyny przypadek, żeby otwartym starem jeździł nasz papież.
Potężne auto, pomalowane na biało, tak. Bardzo elegancko wyglądało.
I potem chyba zniszczyli, komuna zniszczyła to samo, zdaje się.
Trudno powiedzieć.
Tak, chyba tak.
No, na pewno nie zostawili go białym.
Ale nasz papież miał wielkie szczęście, Jan Paweł II. Odwiedził fabrykę Ferrari w miejscowości Maranello i otrzymał w prezencie Ferrari, dmówkę Ferrari otrzymał w prezencie. Ten Ferrari chyba jeszcze stoi do dzisiaj w muzeum. Nie wszystkie samochody papa mobil inne fikuśne zostały w tym muzeum, bo niektórych nawet nie było miejsca. Na przykład w roku 1999 papież nasz Jan Paweł II odwiedził Mexico City i był przewożony autobusem, oszczelonym autobusem. Po śmierci można było tym autobusem się przejechać, czyli samolot nie trafił do muzeum, do Watykanu, ale pozostał w Meksyku. Tak jak powiedziałem przed chwilą, że część samochodów nie wróciła do, jako papa mobil
do
Watykanu. Trafił Mercedes następny, 2007 G-klasy. Papież nasz Paweł II pojechał do Irlandii. Ford przygotował Transita, ciężarówkę. To była ciężarówka zakryta. W roku 80 znowu Mercedes się trafił. Range Rover, kiedyś nasz Jan Paweł II pojechał do Wielkiej Brytanii, otrzymał Range Rovera jako...
Panowie, czy to jest dobry samochód, Wojtku, Range Rover? Różnie się
robi. Dobry samochód, drogi w naprawach, w serwisie, także...
Tak jest. Niestety zawodny.
To jest brytyjski, tak? Angielski?
Tak,
ale to jest wysokiej klasy samochód, trzeba mu to przyznać absolutnie.
A ze względu na serwisy drogie to nie polecam. Ten Range Rover był, oczywiście miał klatkę. Niektórzy zamachowcy nie wiedzieli, że klatki miały kuloodporne szkła, a niektóre nie miały.
Aha. Także wiedzieli, które mają, które
tak,
nie mają.
Tak.
Aha.
Papież otrzymał też Leylanda Truck. O Leylandzie mało... znam informacji. Seat Panda się trafił. Taki mniejszy. Gdzieś podróżował chyba w Nikaragui nasz Paweł II. GMC Sierra w Kanadzie się trafił. Potem 500 SL limuzyna. 87 rok Chevy, nie, Mercedes Benz się trafił. I nasz papież Franciszek. Chyba kolekcję miał najciekawszą, bo jeździł Jeepem. Mm-hmm. Toyota Isuzu mu się trafiła, Kia, Hyundai, Land Rover, Ford Focus, po Watykanie sam jeździ, jak był trochę jeszcze młodszy.
Ford Focus?
Tak.
No, papież Franciszek lubił małe samochody, nawet małym Fiacikiem 500 jeździł.
No tak, tak. I dostał w prezencie od jakiegoś Francuza Renault 4. Którym jeździł jako biskup w Argentynie. I się przyjechał po Watykanie, czy po Rzymie jeszcze. Tym samochodem białym, oczywiście, tak. Także nasz papież był, znaczy jest
człowiekuszny,
tak. Jakiś
Isuzu, jest, na pewno.
Isuzu się trafiło na Filipinach. Jeep Wrangler do Ekwadoru, który pojechał. Fiatem 500, jak przyleciał do, to sensacja była, że postanowił, że Fiatem 500 w wersji trochę większej L przyjeżdża z Kuby do Waszyngtonu. I to było zaskoczenie, że papież jeździ takim małym samochodem właśnie.
Bardzo małym Fiat 500. Co prawda ten L jest troszkę większy, ale
papież nie jest taki mikrus.
No, ale też nie jest chyba takim.
No i chyba to było tyle historii pociech papieży naszych. Niektóre auta były oficjalne, niektóre takie prywatne się trafiły, Ferrari Janowi Pawłowi II na przykład.
Ja mam do was pytanie, panowie, ponieważ jeden z młodzieńców, nazywa się Aleks Janowicz, ma, że tak powiem, takie koło motoryzacyjne w szkole średniej i zajmuje się fotografiką. Już rozmawialiśmy i ja mówię, że on by chciał przyjść zrobić zdjęcia podczas naszej trwającej audycji. Czy wy macie coś przeciw?
No, absolutnie nie.
Ja się ogolę dokładnie.
Dobrze. Czyli on może przyjść do zdjęcia. Nawet jak będzie zadawał pytania, to może nie wiem.
Proszę bardzo.
Ich zadanie, wy sobie porozmawiacie, bo on ma no taką, no to jego pasja, fotografika, trochę muzyka i przede wszystkim ten klub motoryzacyjny założyli, wydrukowali jakieś bluzy, to się jakoś nazywa, jakieś koszulki, czyli rozpęd już mają.
Damy mu moją książkę w prezencie.
No, na przykład.
Na przykład. Będzie chłopak zadowolony.
Będzie chłopak zadowolony.
No tak.
I jeszcze mu się wpiszesz, niech ma.
Oczywiście tak.
Niech ma. I dalej gdzie idziemy, panowie?
Bartek będzie kilka uwag miał a propos rzekomo się zbliżającej zimy.
Da?
Ja zimy jeszcze nie widziałem, ale...
No jak to? Było przecież...
No, nie, kilka stopni
było. Niedawno było tak. Dość chłodno. Nie chcielibyśmy straszyć państwa, bo w Chicago no, różnie z tą zimą bywa. Czasami jej w ogóle nie ma, a czasami po prostu służba drogowa w momencie, kiedy jest, działa na tyle sprawnie, że nie mamy większych kłopotów. Jednak w momencie, kiedy wyruszamy już gdzieś poza Chicago, a szczególnie w tereny takie bardziej wiejskie...
Prowincja,
tak? To już sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ ja mam okazję rok w rok jeździć na rajd zimowy, który jest pierwszą eliminacją Mistrzostw Ameryki w rajdach samochodowych do północnego Michigan. No to tam zima bywa taka, że no po prostu trzeba się do tego absolutnie przygotować.
Ale to jaka bywa, że trzeba się przygotować?
Śnieżna.
Tak.
Czasami zawieje śnieżne, czasami daleko do jakichś punktów, gdzie można ludzi spotkać, oblodzone trasy, czasami nawiany taki śnieg, że trudno w ogóle przejechać. No a nawet pamiętamy, że mieliśmy parę lat temu właśnie jadąc na rajd zimowy taką sytuację, że w okolicach Michigan City była taka śnieżyca, że się jechać praktycznie rzecz biorąc nie dało.
Sypie, bo to zawsze sypie.
Tak?
Tak, bo to jest takie miejsce, w którym od jeziora tworzy się duża ilość śniegu. Jadąc wtedy na ten rajd zjechałem na Resteria, bo uznałem, że już dalej się jechać nie da. Mimo tego,
ryzykować,
że czteronapędowy samochód kupiłem tuż przed tym. Opony były zupełnie dobre, wszystko było w porządku, ale doszedłem do wniosku, że jest to zbyt niebezpieczne. Zjechałem na Resteria całkowicie, nawet nie miałem gdzie zaparkować, bo dużo ludzi to zrobiło. Chciałem wyjechać z tego Resteria, jakaś pani do mnie zaczęła krzyczeć, niech pan jedzie, się zabije, tam nie ma możliwości. Wróciłem, przejechałem przez ten pas środkowy i wróciłem z powrotem do Chicago po to tylko, żeby w telewizji obejrzeć 18 wywróconych troków. Dwie czy trzy osoby zginęły, kilkanaście rozbitych samochodów osobowych. Jeszcze myśmy potem pojechali na rajd okrężną drogą, praktycznie nawet blisko Detroit. I wracając już normalną drogą, widzieliśmy jeszcze te niepodnoszone troki, które w tym miejscu były. Także wszystkiego się można zawsze spodziewać.
Ja powiem panowie, powiem do was pytanie. Czarny lód.
Tak jest. Bardzo niebezpieczna zabawa. Niesamowicie niebezpieczna sprawa. Dlatego też. Mam parę takich na szybko rzeczy. Opony zimowe są na pewno najbardziej odpowiednie, ale nawet jeżeli tych zimowych opon nie mamy...
Co mam, to odpowiednie.
Te są odpowiednie. To zadbajmy o to, żeby te opony, które mamy, miały dobry bieżnik. Żeby to nie były, nie daj Boże, tak zwane łyse opony, bo wtedy narażamy się na ogromne problemy w zimę. Zadbajmy o to, żebyśmy mieli dobre hamulce. Równomierny rozkład hamowania na poszczególne koła zapewni to, że samochód nie zarzuci w czasie hamowania na śliskiej nawierzchni. Zadbajmy o to, żeby w chłodnicy znalazł się płyn chłodniczy. Jeżeli coś tam wyciekało i dolewaliśmy przez całe lato wody, to tam może być problem. Czyli
ludzie nie dolewają.
Nie dolewają, bo nie cieknie. Ale jeżeli cieknie i dolewamy wody, to na pewno się to dobrze nie skończy. Niezłą tradycją jest woskowanie nadwozia przed zimą i chronienie go przed solą. Takie nawoskowane nadwozie na pewno dłużej nam będzie chronione przed korozją.
Gdzie to można tak woskować?
Nawet na myjni, w niektórych myjniach jest możliwość automatycznych, jest możliwość pokrycia woskiem samochodu.
A wiecie, jak ja woskowałem samochód?
Ręcznie.
Nie. Wjechałem na świeży asfalt i mi wszystko od spodu.
Zabezpieczenie antykolozyjne podwozia. Tak. Ja mówię o nadwoziu, o lakierze.
Tak. O lakierze.
Tak.
O lakierze. A ja nieświadomie ten spód pobiegałem, patrzę.
Bardzo dobra metoda.
Tylko, że ja nie wiedziałem, się potem zawołał, widzę, że tu pan zabezpieczył. Jak? Ja mówię, że to, to świeży wjechał i te koła powrzucały mnie. A to się jeszcze, słuchajcie, karoserię z zewnątrz, tak?
Tak, z zewnątrz karoserię. Bardzo dobra rzecz jest po prostu nawoskować przed zimą w ochronie przed
solą. Tak, niektóre stacje, dobrze mówisz, niektóre stacje robią to.
Tak, na automatycznych myjniach będzie tam funkcja, opcja woskowanie. Parę dolarów więcej, 3-4 dolary więcej, ale...
A co z szybami? To woskuje szyby, czy nie?
No niestety też woskuje szyby. Za chwilę właśnie o tym powiem. Że takie nawoskowane szyby mogą stanowić dla nas problem. Dlatego zadbajmy o wycieraczki. Wycieraczki powinny być stosunkowo miękkie, bo one mocno stwardną na mrozach. I dobre wycieraczki to są wycieraczki z grafitem. Te piórka gumki z grafitem, bo one tak mocno na mrozie nie sztywnieją. Oczywiście płyn do spryskiwacza też powinien być odpowiedni, wytrzymujący niższe temperatury.
Wojtek nawet mówił o tym kolorze, nie? Który jest odpowiedni najbardziej na ten do spryskiwacza.
Nie, płyn do spryskiwacza, mówię tobie, Bartek, w słowo, kosztuje na Gestation 6 dolarów, a w Menards 3 dolary.
O tak?
Mówiłem wcześniej, że nie kupować na Gestation.
Tak, zdecydowanie na Gestation wszystko jest droższe. Tak? Oleje, płyny i tak dalej, i tak dalej. Z reguły te płyny takie letnie są niebieskie, a te bardziej wytrzymałe są takie pomarańczowe. Ale należy popatrzeć na to, jaka jest temperatura odporności tego płynu. Co zrobić, jak tą szybę mamy zawoskowaną? A to się często zdarza. Zmyć najlepiej płynem do naczyń. Tym płynem, który w kuchni małżonka naczynia myje, bardzo dobrze zmywa ten tłuszcz, bardzo dobrze, nawet nie woskując samochodu. Warto przed zimą przednią szybę dobrze wymyć płynem do naczyń, chociażby po to, żeby te wycieraczki prawidłowo pracowały i nie piszczały. Należy zadbać o uszczelki do drzwi. Najlepiej wysmarować je specjalnym płynem do uszczelek do drzwi, są takie oczywiście, bo nie spotkamy się z tym, że co prawda drzwi remote czy kluczyk otworzy, ale my ich nie jesteśmy w stanie otworzyć, bo przymarzły. Ja używam...
W4, nie?
W4 nie jest najlepszą rzeczą, bo
jest dobry,
nie, nie szybko, ale na awarię tak.
Silikon w spełniu też może
być. Silikon, ja używam wazeliny, która się też dobrze spełnia, chociaż do końca nie jestem pewny, jaki ma wpływ na gumę.
Nie, raczej nie.
Ale należy o tym pamiętać. Uszczelka bagażnika też jest ten problem, że czasami przymarznie i no, nie możemy tej klapy od bagażnika w ogóle po prostu
otworzyć. A kiedy się wchodzi przez bagażnik?
Tak. A propos bagażnika, nie trzymajmy wszystkich szczotek do odświeżania w bagażniku.
Tak, to oczywiście.
Bo jak nam samochód zasypie grubą warstwą śniegu, to my bagażnika nie otworzymy. Do szczotki się nie dokopiemy. To chociaż jedna szczotka...
Powinniśmy mieć w domu.
W domu, tak.
Nie, w domu albo na tym pod nogami gdzieś w aucie. Łatwiej otworzyć drzwi niż zasypany po prostu mocno bagażnik.
Oby nam się to nie trafiło, no.
Wojtka, poprosiłbym o parę słów na temat, co powinniśmy mieć w samochodzie. W zimowych warunkach.
To już powiedziałeś, kable do dżanka.
Ale ja bym zaczął od tej najważniejszej rzeczy. Najważniejszą rzeczą jest chyba naładowany telefon i ładowarka.
Tak, ty podkreślił. Telefon naładowany i ładowarka.
To jest absolutnie ważne. Była pani, którą przysypało w samochodzie.
Musisz to mieć.
I gdyby nie naładowany telefon i możliwość zlokalizowania tego telefonu, to nigdy by nikt nie wiedział, że tam pod tym śniegiem jest całkowicie zasypany samochód.
To ją uratowało?
Tak.
Pamiętacie, panowie Wojtku i ty, Bartku, jak tutaj było przy jeziorze ta droga?
Tak, jest, Lake Shore Drive. Mamy o tym powiedzieć parę słów.
Wychodzili ludzie z kawą, herbatą.
Tak, tu Bartek mi podkreśla, był pełen bak. Kiedy jest, pada śnieg, to nie wydłuża się dystans, który mamy pokonać, ale czas przejazdu. I może nawet zabrakło benzyny w czasie jazdy.
Tak.
I tak była historia właśnie na Lake Drive, między innymi tak.
A ja bym dodał, że w zimę nigdy poniżej połowy baku. Mamy połowę baku. Jedziemy zatankować. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć po prostu sytuacji na drodze. Nawet wypadek na drodze i zostajemy na autostradzie bez ogrzewania, bo brakło nam benzyny i bez możliwości poruszania się. No o szczotce do śniegu Wojtek już mówił że trzeba ją mieć. Dobrze mieć kable rozruchowe.
Tak.
Często się zdarza, że nasze akumulatory jeszcze działają przy wyższych temperaturach, a przy niższych temperaturach niestety już nie.
Pamiętajmy, plus do plusa, minus do minusa.
Tak.
A nie jak na krzyż.
Kable rozruchowe. Latarka się przydaje.
Też tak.
Apteczka się przydaje. Kamizelka odblaskowa w razie wypadku albo jakiejś takiej sytuacji podoramkowej się przydaje.
Ciepły dodatkowy ciuch.
Koc, rękawice absolutnie powinny być.
Swego czasu holowałem samochody, jak młody chłopak przyjechał do Ameryki i jeździłem jako kierowca towingu. Była historia, którą pamiętam do końca życia. Facet to było w miejscowości Park Ridge. To było, był w krótkim rękawku.
Zimą?
W marcu.
No, okej.
Okay. I samochód ześlizgnął się z jezdni. Musiałem go znowu wyciągać, a facet trząsł się jak osika. Zaprosił go do szoferki, bo w ciepłe, w monotonu. I pamiętam to cały czas, że ciepły ciuch zawsze trzeba wziąć na drogę, nawet w bagażniku może być, ale niech będzie.
Koc, rękawice też rzeczą bardzo...
Czapka stosowna, takie rzeczy.
Odmrażacz do szyb.
Też.
Też bardzo się może przydać.
W domu.
Bardzo się może przydać. Jak pada śnieg, można sobie też ułatwić sprawę, rozkładając na przedniej szybie takie specjalne maty, które po ściągnięciu mamy szybę już odśnieżoną i czystą. Bardzo to pomaga.
Gdzie te maty właśnie, bo gdzieś widziałem reklamy, one są do kupienia?
Są, tak.
Przesiadło, można wyzbyć.
Można też sobie coś tam położyć. Nawet tekturę, ale maty,
czyli na aluminiową szybę, tak?
Na przednią szybę.
W szczególności jest prognoza, że będzie
padać... Kiedy śnieg na przykład.
Śnieg, albo deszcz ma z nocy, to jest gorszy.
Jeszcze gorszy deszcz ma z nocy, oczywiście. Łopatkę powinniśmy mieć. Koniecznie powinniśmy mieć łopatkę, bo czasami się zakopiemy, łopatę.
Łopatę też, tak.
Saperkę, coś takiego, większego, mniejszego, nawet... jakąś taką mniejszą łopatę do
śniegu. Pytanie, panowie, czy wy to wszystko macie w samochodzie?
To znaczy, ja mam łopatę.
Ja mam mieć.
Ja mam łopatę, mam... powiem zresztą, jak można z tego
wypłynąć. To masz, czy nie masz?
Mam, absolutnie mam.
To wszystko, co powiedziałeś, to masz w samochodzie, tak?
Wszystko to, co powiedziałem, mam w samochodzie. Linkę holowniczą.
Nie, to nie wolno holować.
Ale wyciągnąć się z rowu można.
No.
Ale tam, gdzie tylnym napędem samochodem BMW nie możemy podjechać, to możemy kogoś poprosić, żeby nam pomógł te parę metrów nieprzejezdne dać ladę. Linka się przydaje zawsze. Dywaniki gumowe mamy w aucie, one... ja nie lubię dywaników gumowych, ponieważ pod nimi jest wilgoć. Ale one, jeżeli są, to czasami nam się mogą przydać do wydostania się z pułapki, podkładając je pod koła.
Też tak.
Kiedy koła zaczynają się ślizgać, wyślizgają nam do lodu i nie możemy ruszyć ani do przodu, ani do tyłu.
Czyli ten dywanik gumowy wyciągasz?
Tak.
tak, i pomoże ci.
Podkładam pod koło.
Dobra też, podpowiedź.
Są też specjalne podkładki takie, które dla tych, którzy często jeżdżą w ciężkich warunkach, sprawę załatwiają. Okulary przeciwsłoneczne powinniśmy mieć.
No, tak, faktycznie.
Czasami śnieg jest tak po prostu oślepiający i słońce, że nie widzimy, gdzie jest jezdnia, gdzie jest pobocze, po prostu jesteśmy oślepiani. W ekstremalnych przypadkach żywność, woda i flary, które ewentualnie nam uratują życie, ale to jest absolutne ekstremum. No i co jeszcze o tej zimie? No technika jazdy zmienia się w sposób zasadniczy. Już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby liczyć na pełną przyczepność naszych dobrych opon. ABS nam pomoże, ale nie zawsze. I warto na śliskiej nawierzchni sprawdzić sobie, jak ten ABS zadziała. Nacisnąć hamulec mocno, zobaczyć, w którym momencie on zacznie działać, jak zadziałać, po prostu nawet się przyzwyczaić, bo moja żona na przykład z roku na rok mówi, tam coś trzaska w tym samochodzie. Ja mówię, przecież tam ABS. O, zapomniałam o tym, że tam jest ABS, bo po naciśnięciu hamulca na śliskiej nawierzchni będziemy słyszeli taki wyraźny stukot pracy ABS-u. Ostrożnie z gazem. Ostrożnie przyspieszać i ostrożnie także gaz odpuszczać, bo możemy po prostu zerwać przyczepność kół napędowych. Pomyśleć o tym, czy nasz samochód jest nadsterowny, czy podsterowny. Czy nam na śliskiej nawierzchni wyjeżdża przodem i nie chce skręcić, czy wręcz przeciwnie. Skręcamy lekko, a on zarzuca tyłem i skręca znacznie bardziej, niż by to wynikało z naszej potrzeby. To powinniśmy sobie sprawdzić. A w samochodach ekstremalnie podsterownych, takie, które już w ogóle nie chcą skręcać, a to są samochody tylnonapędowe i mające silnik z tyłu, tak jak na przykład w Polsce były Skody, trzeba do bagażnika włożyć worek piasku albo dwie trylinki, to były takie betonowe.
Żeby obciążyć, tak?
Żeby dociążyć przód. Dociążyć przód. Żeby ten samochód miał przyczepność i chciał skręcać.
Jak dociążyć przód, to jeśli w bagażniku nie ma silnika, znaczy nie ma silnika.
No ja mówię o tym, że samochód tylnosilnikowy z tylnym napędem. To jest tylnosilnikowy z tylnym napędem, tak jak Skoda. To była zaraza. Te Skody w ogóle nie chciały w poślizgach nawierzchniach skręcać. Nawet w normalnej jeździe, nawet rajdowej, dociążano przód Skody. No i takie moje doświadczenia. Nie zostawiać śniegu na aucie na noc, szczególnie wtedy, jak w dzień było... temperatura była dodatnia, śnieg był mokry, został na aucie, bo żeśmy go wieczorem nie odgarnęli. Rano już se z tym nie poradzimy. On zamarznie i będzie to taka bryła, że po prostu koniec.
No a jeżeli ci napadało w nocy, jak spałeś?
A to już inny temat. No załóżmy, to już inny temat. Ja tylko mówię o tym zaniedbaniu, którego można uniknąć.
Bartek jest taki poukładany, że jak...
Nie.
Czyli pada i ty mówisz, szlafrok mówi, kochanie, muszę pójść tobie, ten tam i tego, i sobie.
Odśnieżyć. Jak mokry śnieg, to odśnieżyć, bo jak przyjdzie mróz, to zamarznie tak, że nic nie zrobimy. Kiedyś na rajdzie...
To do Myjni jedziesz wtedy.
Właśnie. Jak jedziesz. Znaczy jedziesz, to idziem. Właśnie na rajdzie Barburka zdarzyło nam się tak, że badanie techniczne przed rajdem i park zamknięty, samochody zostały na parkingu, a rano, w nocy padał deszcz, to wszystko zamarzło i rano nie było mowy ani o dostaniu się do samochodu, ani o niczym. I samochody po jednym zostały przez pomoc drogową odwożone na Myjnie. Tam odladzane i zamiast wystartować o 8 rano, wystartowaliśmy o 1 po południu do tego rajdu. Zresztą niedużo żeśmy się najeździli, była taka lodowisa i drogi były tak zlodzone, że po prostu no, prawie że się nie dało jeździć i rajd przerwano. Mówiliśmy o tym zasypanym bagażniku. Miejmy tą szczotkę w środku, żeby ten zasypany grubą warstwą za bagażnik odmrozić. No i nie lekceważmy sobie tak tej zimy, bo nie często się to zdarza, ale jednak ludzie giną w samochodzie, zamarzając i nie mając żadnej szansy na ratunek. Tak się zdarzyło przecież w 22 roku, że sporo zgonów nastąpiło właśnie w autach. Wspominaliśmy tę sytuację na Lakeshore Drive. Pamiętam, jak policja...
Który to był rok, panowie? To było już trochę, ponad 10 lat temu.
Nie? No może nie, dziesięć, ale...
No, tak mogło być, tak.
Mogło być nawet.
W każdym razie rano żeśmy się obudzili, a samochodów u nas na parkingu w Palatań w ogóle nie było.
Widać.
Było równiutko, z dachami samochodów równiutko, samochodów nie ma.
No proszę pana, no...
No, proszę pana, coś dzwoni. Nie teraz.
Coś dzwoni, nie teraz.
W tym roku już przecież 8 listopada w Arizonie, w Nowym Meksyku i w Colorado około 100 aut utknęło w zaspach, w śnieżycy. I ostatnie uwagi. Jak mamy śnieg na dachu, należy go raczej z tego dachu ściągnąć. Dlatego, że spotykamy się z czymś takim, że pojedziemy ze śniegiem na dachu, nacisnemy ostrzej na hamulec, ten cały śnieg nam się zsunie na przednią szybę i wypadek mamy gotowy, bo coś tam nie będziemy widzieć.
Albo wycieraczki nie potrafią tego śniegu zdjąć.
Jak jest go tyle, jakie mają szanse. I jeszcze jedna sprawa. Ciężarówki mają bardzo niebezpieczny śnieg na swoich przyczepach. Często zlodowaciały.
Wojtek o tym co roku mówi.
No. I to jest, to jadąc za ciężarówką, proszę zwrócić uwagę, a najlepiej nie jechać bezpośrednio za ciężarówką.
Pierwszy sygnał ostrzegawczy to może być, jak śnieg zrzuca. To jest pierwszy sygnał. Zmienić pas albo oddalić się.
Właśnie, ale może się zdarzyć, że ten cały ogromny, ciężki płat lodu spadnie z tej ciężarówki.
Wow.
Oczywiście, żeby nas takie doświadczenia nie spotykały i żebyśmy mniej więcej wiedzieli, w co się pakujemy, wyjeżdżając szczególnie na prowincję, mamy stronę internetową gettingaroundillinois.com, w której wszystkie informacje na temat stanu dróg, na temat przejezdności, na temat niebezpieczeństw i zimowych, takich po prostu mamy. No trochę żeśmy chyba, Wojtuś, państwa postraszyli tą zimą, ale zwracajmy na to uwagę, bo to jest nasze bezpieczeństwo.
To są fakty, no musicie o tym mówić, panowie, no przecież wiadomo, że to są fakty, to się może przytrafić.
Tak, właśnie, dopóki się
nic, ale się może przytrafić.
Dopóki się nic nie dzieje, jesteśmy bardzo zadowoleni, ale jak się coś stanie, no to niestety... Jak to mówią po wojskowemu? Więcej potu na ćwiczeniach, mniej krwi w boju. Tak jest. No jest. Bardziej będziemy przewidujący i wyposażeni, to... A jeszcze miałem właśnie powiedzieć o tym, co... Bo mówiliście, czy ja to wszystko mam w samochodzie. Można kupić zestawy zimowe. Walizki albo torby.
Poważnie mówisz?
Tak jest. Tak jest.
Ale gdzie?
W sklepach motoryzacyjnych. Tak? Często w sklepach motoryzacyjnych to na pewno w każdym. Ale też w Kostko i sam się też widziałem takie rzeczy.
Czyli kocyk, te wszystkie rzeczy.
Tam wszystko jest, wszystko jest, jest kocyk, są rękawiczki, jest latarka, jest linka holownicza, są kable rozruchowe, są nawet flary na wypadek jakiejś sytuacji podbramkowej. No jest dużo takich właśnie rzeczy, które tutaj żeśmy
wymienili. Czyli pod choinkę dla samochodziarza.
Świetna rzecz.
Tak.
Świetna rzecz. U mnie w samochodzie taka walizka jeździ od lat, ponieważ często gęsto z tyłu jeżdżą dzieci, to ona bardzo dobrze robi, bo ona jest duża, płaska, leży pod nogami, one mają wyżej nogi i bardzo im z tą walizeczką wygodnie.
A ty się czujesz bezpiecznie? Jako tata, że dzieciaki, że to wszystko jest pod ręką.
Powiem szczerze, że ja różnych rzeczy już używałem, ale kiedyś musiałem z tej walizeczki skorzystać, bo nie do mojego auta, ale człowiek, który miał kłopoty właśnie z wyjechaniem z rowu, tym bardziej już akumulator zarżnął, bo próbował i coś tam zapalać i kombinować, i po prostu ten samochód już mu odpalał, także w tej walizeczce była linka, za pomocą którego żeśmy go wyciągnęli z tego rowu i po prostu jeszcze mogliśmy mu pomóc uruchomić ten samochód za pomocą kabli rozruchowych.
Tak przy okazji, a propos parkingów, jeśli będą śniegi wielkie, to kierowcy, pamiętajmy o tym, że ten śnieg niekoniecznie jest miękki. Te zwały śniegu, jeśli zlodowacieją, to mogą spowodować, że jeśli zahaczymy o przednim albo tylnym zderzakiem, to pęknie, bo plastikowe są zderzaki. Wzmocnione są metalowe oczywiście, ale plastikowe są zderzaki i one pękają, także ten śnieg niekoniecznie może być miękki. Pamiętam też historię człowieka, który miał samochód na tylne koła, który tak dzielnie na parkingu Sealsa w miejscowości Najstach starał się wyjechać na zlodowaciałem parkingu, że trzy opony rozciął. Musiałem pojechać go holować. Trzy opony rozciął.
A poza tym
nigdy
nie wiemy, co w tamtej zaśpie śniegowej jest. Często gęsto są satestaki, moje muszę powiedzieć, się to zdarzyło, że śnieg, no czteronapędówka, wysoko zawieszona, przejadę przez ten śnieg. Przejadę na drugą stronę parkingu, ale tam był ten betonowy po prostu taki element, który ogranicza możliwość parkowania.
Bo teraz jak odśnieżają, to takie pręciki wstawiają, nie?
Rozpoznawcze. Tak.
No to właśnie na tych drogach bocznych często się zdarza, że by w ogóle znaleźć drogę, to drogowcy ustawiają właśnie te pręciki sygnalizatory.
Tak.
Bo to czasami, ile razy się tak zdarzyło, że w zamieci śnieżnej nie wiemy, czy jesteśmy na drodze, czy jesteśmy poza drogą, czy nic po prostu nie wiemy.
Szczególnie są te betonowe, widzisz i sobie urwiesz koło, czy coś, nie wiem, no.
No i co, Wojtuś, mamy święta. Mamy jeszcze dla naszych słuchaczy poradzić im, co mają pod choinkę kupić.
No to jest zestaw na...
Zestaw taki, ale może by jakiś prezent taki.
No to już o prezentach już mówiłem,
No, ja przygotowałem prezent na święta w postaci, żeby nie lokować produktów znanych firm, w postaci samochodu Bugatti Veyron. Bo tu może być taki samochodzik sobie.
Chętnie by przyjął.
I taki Bugatti kosztuje Veyron?
No, zaraz o tym powiemy. Jest do sprzedania w Polsce Bugatti Veyron, ponieważ Budda, taki internetowy
jest taki
człowiek, Kamil L., został aresztowany i zostało po nim 51 samochodów, między innymi Bugatti Veyron. Wart 10 milionów złotych.
Ale oni go na amen zamknęli, czyli dochodzenie trwa?
On jest zaresztowany.
Ja wiem, ale to zaresztowany nie znaczy winny, nie?
No oczywiście, no to rozprawy nie było. Został po nim Bugatti Veyron, który pewnie będzie niebawem do kupienia. Został Rolls Royce.
Jak nie ma wyrobu, to nie można tego sprzedawać, no.
No nie, no dlatego powiem, co się z nim dzieje.
Bo może on mądry, bo on robił, ja tylko czytałem, że on robił różne jakieś tam ruchy giełdowe i tak dalej. Może był mądrzejszy od tych, co go złapali, no.
Wiesz, o co chodzi.
Jest po nią kilka ciekawych samochodów, które polecam na prezenty pod choinkę. Za 2,5 miliona Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Huracan za 1,5 miliona. Te samochody stoją w Siemianowicach Śląskich albo w Wieliczce.
O.
Na razie są pewnie aresztowane, ale kiedyś. Można też skorzystać z importera samochodów luksusowych firmy Pietrzak w Katowicach, która jest przedstawicielem właśnie firmy Bugatti. I tam można taki samochód kupić, albo Ferrari, albo Maserati, albo Alpine, albo Koenigsegg, albo Pagani. Wszystkie te samochody polecam serdecznie pod choinkę. Na pewno obdarowany będzie zadowolony. Samochód Bugatti Veyron dokonał pewnego przewrotu, jeśli chodzi o te samochody luksusowe. Oczywiście jest to pierwszy samochód, ten hiper samochód, już nie super samochód, ale hiper samochód, który był produkowany seryjnie. Czyli pierwszy seryjny Bugatti. Jest ich, tych samochodów w ogóle Bugatti, w ogóle na świecie niewiele, bo na świecie około 1000. W Stanach Zjednoczonych klub Bugatti ma 500 członków, ale to pewnie nie wszyscy mają samochody, a może już mieli i tak dalej, i tak dalej. No tenże Veyron jest wyposażony w 16-cylindrowy silnik produkowany przez Volkswagena. Jest to właściwie zestawienie ze sobą dwóch V8. Czyli są to tak jakby cztery rzędy czterocylindrowych silników. Kiedyś stosowano też W18, gdzie były trzy rzędy sześciocylindrowych silników, ale odstąpiono od tego pomysłu. Samochód ten ma ponad 1000 koni mocy.
Zużycie paliwa? Pamiętasz?
Tak, pamiętam. Zużycie paliwa, zbiornik paliwa ma 100 litrów, a zużycie paliwa jest takie, że tutaj gdzieś to miałem podane.
Jak włoskie czołgi.
No, na warunkach miejskich pali około 40 litrów na 100 kilometrów. W warunkach drogowych średnich pali około 25 litrów na 100 kilometrów, a przy jeździe z maksymalnymi prędkościami pali około 100 litrów na 100 kilometrów. Czyli zbiornik paliwa wystarcza, który właśnie ma 100 litrów pojemności, wystarcza na
100 kilometrów
przejechanie bardzo niewielkiej ilości. Samochód jest produkowany we Francji, jako ciekawostka. Ma już następcę Bugatti Chiron, który już jest jeszcze mocniejszy, ma około 1400 koni mocy. Veyron został nazwany na cześć Pierre'a Veyrona, który na samochodzie Bugatti w 1939 roku wygrał wyścig Le Mans i tak go właśnie uhonorowano. Premiera tego samochodu w 2005 roku zapoczątkowała właściwie okres takiego hiper samochodu. Samochodu, który uzyskał i największą prędkość maksymalną, bo do 400 km na godzinę, a nawet w rekordowym wydaniu 427 km na godzinę uzyskał. 1200 koni mocy i 1500 Nm z tego 8-cylindrowego silnika jest w stanie rozpędzić ten samochód do setki w 2,2.
Ile? 0,2
sekundy. Wow. Po 7 sekundach on już ma 200 km na godzinę, a po 14 sekundach ma już 300 km na godzinę.
No to na zakupy
przydatne. Na zakupy jest znakomity.
Zawsze zdążysz.
Znakomity, chociaż powiem...
Ale że... bagaży chyba mały jest.
Bagażnik jest...
Słuchajcie,
ale powiem, że pod sklepem w Beverly Hills widziałem takiego właśnie. No, ktoś przyjechał na zakupy. Hamulce w tym aucie są karbonowo-ceramiczne, tarczowe, ośmiotłoczkowe zaciski tytanowe, wentylowane z ABS-em.
No więc muszę powiedzieć, że tutaj pani napisała do mnie dosłownie teraz przed godziną, znaczy minutą, że bardzo dobra dorada, aby nosić okulary słoneczne zimą, jadąc autem. Tak zostało, kiedy jechaliśmy zimą i słońce zablokowało widok. Mąż, nie widząc czerwonego światła, uderzył w auto zjeżdżające z autostrady. Auto nasze skasowane, dzięki, że to BMW, bo w Japończyku byśmy byli na drugim świecie. Czy to prawda akurat, że BMW ratowało?
Tak.
Zależy jaki Japończyk. No. Zależy jaki Japończyk.
Jak widać, wszystkie te porady mają wyjątkowe sytuacje, w których mogą bardzo zaszkodzić. Akurat pani podkreśliła te po prostu okulary. No, bardzo ważna rzecz, przeciwsłoneczne okulary. Kończąc już z tym Bugatti, sentyment nasz Polaków do Bugatti to Jan Ripper przecież w okresie przedwojennym na samochodzie Bugatti osiągał najlepsze rezultaty w formule pierwszej. Ona się tak nie nazywała, ale była to najwyższa klasa wyścigowa na świecie. Michelin wyprodukował specjalne opony do tego samochodu, które umożliwiają jazdę powyżej 400 km na godzinę i niewiele wytrzymują
te opony.
Mówi się, że przy maksymalnej prędkości taka opona wytrzyma około 50 km. Oczywiście to...
Jak, czy dobry jest, panowie, stary Mercedes dla studenta początkującego jazdę?
Czy dobrym samochodem?
Jest stary Mercedes dla początkującego kierowcy.
Trudno to powiedzieć, ale mniejszy samochód byłby.
Spodziewam się, że Mercedes ma na pewno tylne koła.
Czy jest bezpieczny? To jest pytanie
raczej
podstawowe.
Nie. No, jeśli może być duża,
ale duże nie
duża bryka, jeśli duża bryka, to...
No, to trudniej się prowadzi na
przednionapędowy samochód. Przednionapędowy
przedni
samochód.
Napęd, tak? Napęd.
Jeśli napęd na przednie koła, to by były lepsze, bezpieczniejsze.
Tak?
Same Mercedesy to były duże fury.
Tak.
Ale miały napęd na tylne koła.
To znaczy jeszcze są Mercedesy napędem na cztery koła, no ale to wszystko zależy, jak ten Mercedes.
Stary Mercedes, komentarz stary.
Stary Mercedes, to raczej nie. Raczej
nie, bo nie daj Bóg się popsuje, na szosie są, autosadzie są, mogą być przykrości, jak komuś auto zepsuje, lepiej nie.
Ale młodzież powinna, ja nie wiem, ja tak uważam, a wy panowie możecie mnie wyprostować, bo jesteście fachowcy. Powinno mieć jakieś używane auto, jakiegoś Jeep. Wyższe, co wy o tym myślicie? Czy nie?
No, Jeepy są nie. Dobre. Lepiej, ja bym sprzedał tego Mercedesa, zrobię trochę
pieniędzy. Kupił mniejsze auto.
Na przykład na pewno na cztery koła Jeep Wrangler, to doskonałe samochody dla młodzieży. Na przykład.
Jeep Patriot chyba
też
jest takim najmniejszy Jeepek, ale jest cała gama przecież samochodów mniejszych, a zupełnie sprawnych.
Bezpieczniejszych.
Które używane nie są zbyt drogie.
Pani tutaj, idąc tropem tych okularów i tego, że tam wjechali, uratowali się tylko dlatego, że to byłem BMW, dopisałem, mieliśmy wybór jechać Acura Integra, ale zdecydowaliśmy się na BMW 535, co ją uratowało.
No, na pewno tak. Integra to jest małe autko, jak Honda Civic, to jest małe autko. To mieli wielkie szczęście.
Mieli szczęście.
Jak tam BMW pojechali.
No widzisz, Boziaczuwa.
I BMW się uplasowało za tydzień, może będę mówił o samochodach niezawodnych, na drugim miejscu, jak chodzi o niezawodność.
BMW?
Tak, w Ameryce.
W
W Ameryce, tak? A.
Jeżeli chodzi o te, o tego typu wypadek, czyli wjechanie przodem w jakąś przeszkodę stałą, to różne samochody mają różne efekty tych testów zderzeniowych. To nie jest powiedziane, że samochód większy, silniejszy jest bardziej bezpieczny, bo to wręcz nieprawda. Samochody...
Ale też z mojego punktu, bo wy jesteście fachowcy, ja was podziwiam, jak ty mówisz, że jakimś tam takim maluchem, pierduchem jedziecie na te swoje rajdy, ale ty masz umiejętności, to jest inaczej. My tu mówimy o takim bezpieczeństwie bardziej fizycznym, z zewnątrz, ktoś uderzył, w coś wjechał. Ja myślę, że o to bardziej panowie czy tam osoby pytają, wiesz? Bo ty małym to tu, zręczny, zwinny, wiesz o co chodzi. Ale ty masz umiejętności tej Wojty.
No ale to, ale uważasz, że co? Że jak będzie samochód ja większy, uważam. To będziesz bezpieczniejszy? Nieprawda.
Bartko, ja nic nie uważam. Ja nic nie uważam. Ja tylko po prostu kieruję się czymś takim, że jak wyższe auto, to jest inna, wiesz, czy uderzenie, czy bierzemy pod uwagę młodego człowieka, studentka czy studentkę. Rozumiesz? O tym rozmawiamy. A jakimś takim bździągłem, jak Wojtek powiedział, mała Integra, nie co by było, gdyby była, to wiadomo.
Do końca tak nie wiemy.
Bo że nie wiemy.
Co nam ratuje życie przy uderzeniach w przeszkodę? Nie sztywność tego samochodu, a wręcz przeciwnie, brak sztywności tego samochodu. To, jak on się zgniecie. Jeżeli on się bardzo łatwo zgniecie i cała ta przednia część zostanie zmiażdżona, ale pochłonie ogromną ilość energii, a kabina zostanie nienaruszona, to w takim samochodzie jesteśmy znacznie bardziej bezpieczni niż w samochodzie sztywnym, potężnym, który walniemy, ale on się nie zwinie.
Nie zwinie się.
Nie pochłonie tej energii.
Czyli moje pytanie było i upierdliwość stosowna. Zasadna.
Ja myślę, że Wojtek to potwierdzi. Radzimy sprawdzić testy zderzeniowe samochodów. Są na internecie informacje na temat...
A nade wszystko rozsądna jazda.
No, unikać wypadków to jest najlepszy rozwiązanie.
Ja wiem, ale kiedy my możemy być, rozumiesz, głównym odpowiedzialnym za wypadek, a to wynika z tego, no teraz znowu jakieś 4 osoby w Polsce zginęły, małolaty, 17 osób.
3 zginęło na miejscu.
Jeden w szpitalu i nie wiadomo, czy wyżyje.
No, ale widziałeś ten samochód?
Ja widziałem.
Dosłownie zmiażdżony zupełnie.
Kompletnie to.
Co to można dodać, panowie, do tego?
Często, gęsto na internecie można zobaczyć takie testy zderzeniowe, jak się zachowuje dany model samochodu przy różnych prędkościach uderzenia. Uderzenie z prędkością 30 mil na godzinę, to już jest dosyć potężne uderzenie.
30 mil, tak?
Tak. Tak.
My sobie, ja nie mówię, że nie.
My sobie nie zdajemy sprawy. My uważamy, że 30 mil na godzinę, no, to jest żadna prędkość.
Ale to są dwie siły, jadąca i ta, w którą uważasz.
No. Nie, załóżmy. No. Jeżeli uderzymy w drzewo, to my z prędkością 30 mil na godzinę polecimy do przodu. Dokładnie. Pasy nas przytrzymają. Poduszka nas nieco ochroni. Mamy szansę przeżyć. Ale jeżeli pojedziemy z prędkością 60 mil na godzinę, to już. Natomiast jeżeli mamy 90, to możemy zapomnieć o pasach, o poduszkach, możemy to wszystko podpinać, bo i tak nie przeżyjemy, i tak nie przeżyjemy. Także...
No tak, ale kto musi, kto może tym młodym to wytłumaczyć? Ten kierowca był pijany podobno.
Nawet, jak można, no właśnie, jak można wytłumaczyć, jak można pokazać to ludziom? Bardzo mi się podoba, że na niektórych pokazach samochodowych, na niektórych imprezach samochodowych robią coś takiego, że 2 siedzenia na pochylni, przypięty pasami i proszę bardzo, zjeżdżamy i uderzamy przeszkodę stałą. I ci ludzie, którzy tam siedzą, mają szansę odczuć, jak się poczują przy prędkości 10, 15, 20 kilometrów na godzinę, to powiem ci, że ci, co dochodzą do 20 kilometrów na godzinę, są zszokowani, jak silne jest szarpnięcie. A co tu? Ja to mówię tak. Idź piechotą, powieś sobie na sznurku odważnik 5-kilogramowy, zakryj sobie oczy i uderz głową w ten
wiszący
odważnik. Z jaką prędkością się poruszasz? 5 kilometrów na godzinę? 4, 3 kilometry na godzinę? A praktycznie rzecz biorąc, możesz się zabić. A na pewno nabijesz sobie potem bardzo solidnego guza. Mimo tego, że to jest 5 kg i 5 km na godzinę. Samochody są niebezpieczną zabawką, także traktujmy je poważnie.
I te takie czasami ultimatum stawiane przez małolatów, ja chcę mieć auto, bo to już ten sam temperament mówi, że to ktoś nie jest do końca zdroworozsądkowy, bo chce zaimponować, pokazać i trzeba mu jeszcze okiełznać, prawda? No ale to jest trudne.
Zawsze może w takich przypadkach rodzice, zbadajcie, jakie ubezpieczenie, koszta ubezpieczenia będą. Jeśli ma małolach, czy Mustanga, albo Camaro, albo co innego, jakie sportowe auto, Dodge Charger, to sprawdźcie, ile będzie kosztowało ubezpieczenie. To jest bardzo, bardzo ważne.
Wysłać małolata na partę i niech płaci za ubezpieczenie.
Tak, tak.
Ale to nie zapłaci, bo to są te ubezpieczenia, są kolosalnie drogie.
Tak, tak.
Popatrzmy, co się dzieje w Polsce. Młodzi ludzie i samochód BMW, i to co chwilę się to powtarza. BMW i młodzi na
BMK, bo to dobrze brzmi.
BMK. I te samochody są po prostu za szybkie, za mocne do umiejętności i wyobraźni kierowców. Jedną rzecz, którą robiliśmy w Automobil Klubie Śląskim i w całej Polsce Automobil Kluby to robią. Jak najwięcej popularnych imprez pseudosportowych, takich parasportowych, jakieś tam kręciołki, jakieś drobne osiki.
Należy to robić, tak?
Należy to absolutnie robić, bo jeżeli taki młody człowiek otrze się o ten sport samochodowy, to po pierwsze zrozumie, z czym ma do czynienia, siadając za kierownicą, a po drugie zrozumie, że po cholerę się wygłupiać na normalnej ulicy, jak ja mogę pojechać na imprezę zorganizowaną i tam się do końca wyżyć. I pokazać, co ja potrafię, pokazać, czy potrafię jechać szybko, potrafię, czy pokazać, że potrafię ten samochód opanować.
I tu stawiamy kropkę, Wojtku. Wojtku, to nie, Bartku. Dziękuję panowie za spotkanie.
Do piątku.
Dziękujemy.